jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Grosz do grosza.
Krzysztof Bałuk, witam. Bezrobocie w Polsce już od kilku lat jest dosyć nisko sytuowane, ale blisko 45% Polaków nie pracuje. Jakie są projekty wspierające rynek pracy? Do kogo są kierowane? Jakie efekty mają osiągnąć? Czy na przykład za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy można znaleźć pracę za granicą? Naszymi gośćmi są dzisiaj przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Agata Bajon, doradca EURES, witam. I Edwin Gierasimczyk, naczelnik Wydziału Rynku Pracy. Witam uprzejmie.
Dzień dobry Państwu.
Może rozpoczniemy od statystyki, to znaczy ile obecnie osób w naszym regionie nie pracuje.
Na koniec grudnia ubiegłego roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy znajdowało się 18,5 tysiąca bezrobotnych. To jest o blisko 4 tysiące mniej niż w zeszłym roku, a procentowo to się kształtuje mniej więcej o 17% mniej.
A procent bezrobocia, jaki jest stopa bezrobocia?
Stopa bezrobocia w naszym województwie, na razie mówimy o szacunkach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bo dane z Głównego Urzędu Statystycznego, który właściwie oblicza stopę bezrobocia, będą znane gdzieś tak za tydzień, dwa tygodnie, tak mniej więcej, bo to zawsze pod koniec następnego miesiąca dopiero jest ogłaszane. Ale według szacunków naszego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w województwie lubuskim to jest 4,9%, a w kraju kształtuje się na poziomie 5,2%. Także to jest kolejny rok, kiedy w województwie lubuskim jest niższa stopa bezrobocia niż w kraju.
To rzadko się zdarzało w przestrzeni to, poprzednich lat.
No w poprzednich latach rzeczywiście my byliśmy, ja pamiętam jeszcze początek lat 2000, kiedy byliśmy na szarym końcu, bodajże byliśmy albo na ostatnim, albo na przedostatnim miejscu. Gdzieś tak od 5 lat już byliśmy w środku, a teraz to już ewidentnie wchodzimy do czołówki ogólnokrajowej, czyli do tych województw, gdzie jest dobra sytuacja na rynku pracy.
Czy nie można już nic zrobić? Czy nie ma sensu? Czy to jest
nie
zrobić
zawsze coś
higieniczne?
To znaczy tak, na pewno zbliżamy się już do bezrobocia naturalnego. Tutaj lekko się uśmiecham, dlatego że nawet naukowcy nie mogą dojść, na jakim poziomie jest to bezrobocie naturalne. Czy to jest właśnie 4%, czy to 5%, czy też 3%. Ostatnio naukowcy japońscy dyskutowali, czy bezrobocie u nich na poziomie 1,7% to jest bezrobocie naturalne, czy to już jest poniżej tego naturalnego. Także nawet u nich trwa ta dyskusja. Jedno jest pewne, że sytuacja na naszym rynku pracy jest dobra. Zawsze można zrobić coś więcej. Tutaj my przede wszystkim jako urzędy pracy skupiamy się na tych grupach, które mają największe trudności ze znalezieniem pracy. To są na pewno osoby długotrwale bezrobotne, to są osoby powyżej 50 roku życia, czy też osoby do 30 roku życia. I muszę powiedzieć, że w przypadku długotrwale bezrobotnych również nam statystyka się poprawia. Dochodziliśmy już do poziomu 50% bezrobotnych długotrwale. Aktualnie ten wskaźnik zszedł do 42% i ma tendencję właśnie spadkową, co pokazuje, że i w tej działce urzędy pracy sobie dobrze radzą.
Co powoduje, bo najgorszym zjawiskiem było bezrobocie długoterminowe i dziedziczenie bezrobocia przez następne pokolenia, co powoduje te zmiany. To znaczy, jak państwo, czy państwo to zachęcili, mówię o Wojewódzkim Urzędzie Pracy, czy po prostu jest zmiana mentalności nas, mieszkańców regionu, do tego, że rzeczywiście tej pracy poszukujemy, czy po prostu się osoby wypisały z Urzędu Pracy?
Na pewno nie ma jednej przyczyny. Tych przyczyn na pewno jest więcej. Pierwsza rzecz, generalnie koniunktura gospodarcza się poprawiła. Wprawdzie teraz się mówi o osłabieniu.
Jakieś, tak.
Nie, bym nie mówił o tąpnięciu, o osłabieniu koniunktury gospodarczej. Nie straszmy ludzi, że jest tąpnięcie, że jest kryzys jakiś. No nie, po prostu maszyneria musi na chwilę odpocząć. Dalej mamy wzrost gospodarczy. Nie jest to na poziomie 5%. Ostatnie statystyki mówiły 3,9%.
Ja mówię
ale
o skali
to jest wzrost.
Ja mówiłem o skali europejskiej, że tam w niektórych
nawet
krajach...
Nawet w skali europejskiej jesteśmy w czołówce, także tutaj bym tak mocno nie...
Nie
brakuje mi słowa. Dosłownie, po prostu nie dramatyzował. To jest normalny cykl koniunkturalny. Tutaj akurat jest pewne osłabienie. Takim pierwszym dla nas urzędów pracy sygnałem mówiącym o tym, że rzeczywiście jest stąpnięcie, że coś się dzieje w gospodarce, coś nieoczekiwanego, gdzie powinniśmy się martwić, to są zgłoszenia zwolnień grupowych. I obserwujemy stale, monitorujemy miesiąc w miesiąc, jaka jest sytuacja. I rzeczywiście są zwolnienia grupowe, ale to są zwolnienia grupowe na poziomie takim, który był jeszcze pół roku temu, rok temu, dwa lata temu.
Czyli takie naturalne.
Po prostu naturalna sytuacja w gospodarce. Część firm, bo też dokładniej sprawdzamy przy współpracy powiatowych urzędów pracy, po prostu dokonuje restrukturyzacji. To, co rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, wchodzą nowe technologie.
Proces automatyzacji.
Prostu, tak, dosłownie. Wchodzą nowe maszyny, nowe technologie. Nie ma już potrzeby zatrudniania tak dużej liczby osób. I firmy po prostu z wyprzedzeniem już przygotowują się do zmiany technologicznej.
Ale czy te osoby, które były bezrobotnymi, które były zgłoszone do Urzędu Pracy, pracują, czy po prostu się wypisały z Urzędu Pracy?
Nas cieszy to, że pracują. Są różne przyczyny. Zdarzają się przypadki tak zwanego niepotwierdzania gotowości do pracy. Osoby bezrobotne rejestrujące się w Urzędzie Pracy są zobowiązane przynajmniej raz w miesiącu pojawić się u pośrednika pracy, który przedstawi ofertę pracy, z którym będzie można porozmawiać, jakie możliwości są innych ścieżek, czy pójść na szkolenie, czy też do zatrudnienia wspieranego. To jest kwestia do ustalenia. Takie przypadki się zdarzają, ale główną przyczyną wyrejestrowania są nadal podjęcia pracy. Także to, co obserwujemy, i podjęcia pracy niesubsydiowane, czyli po prostu na wolnym rynku. I to nas cieszy.
Zdarza się, że dużo osób korzysta z Państwa ofert, bo przedsiębiorcy składają oferty właśnie do urzędów pracy, jeżeli poszukują pracowników, tak?
To znaczy, to zależy też od pracodawcy, bo jeżeli patrzymy zdroworozsądkowo, to pracodawca nie poszukuje tylko przez Urząd Pracy, ale przede wszystkim w najbliższym kręgu. Czyli jeżeli weźmiemy małego przedsiębiorcę, to pierwsze widzi to albo wśród znajomych, albo wśród pracowników rozpuszcza, że potrzebuje pracownika, albo ktoś po prostu bezpośrednio z nim się kontaktuje. Większe zakłady już działają
bardziej systemowo,
mają działy kadr, które ogłaszają się w prasie, przede wszystkim teraz w internecie, no i zgłaszają właśnie do urzędów pracy. I generalnie rzecz ujmując, tak, tych ofert jest dosyć sporo.
A do Was jak trafiają te oferty od przedsiębiorców?
Są zgłaszane przez przedsiębiorców, bo teraz nie chciałbym rozróżniać, czy to Powiatowy Urząd Pracy, czy Wojewódzki Urząd Pracy, bo my działamy systemowo. Główny ciężar takiej typowej roboty u podstaw to są ciąży na Powiatowych Urzędach Pracy. To one wykonują właśnie tą bezpośrednią robotę. A Wojewódzki Urząd Pracy uzupełnia te wszystkie usługi, które są świadczone właśnie przez Powiatowe Urzędy Pracy.
Proces automatyzacji też jest tego zapisu? Macie jakąś stronę internetową, gdzie można znaleźć, widzieć od razu na stronie internetowej, gdzie jest, jaka oferta pracy, jakie zarobki?
To już zadbało o to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tworząc centralną bazę ofert pracy. I to jest ogólnie dostępny
Portal,
no właśnie słowa mi uciekają. Ogólnie dostępny portal, każdy, nawet w Google jak wpiszę centralna baza ofert pracy, to od razu pojawi się jako pierwsza podpowiedź strona ministerialna. Tam można sobie wyszukać ofertę pracy według zawodu, według miejsca, według innych kryteriów. Także bardzo zachęcam do korzystania z tego portalu.
To Wojewódzki Urząd Pracy jeszcze jest potrzebny i urzędy pracy w naszym regionie?
Tak, szczerze powiem, to jak tylko zostałem zatrudniony w urzędzie, to już wtedy były głosy, że trzeba coś zrobić z urzędami pracy. I od tego momentu praktycznie raz w roku albo dwa razy do roku słyszę właśnie albo od przede wszystkim od niezadowolonych pracodawców, którzy nie otrzymali dotacji albo jakiejś refundacji, albo niezadowolonych polityków, którzy szukają gdzieś tam kozła ofiarnego, na którym by można było się wyżyć. I generalnie tak dwa razy do roku tego typu opinie słyszymy i tak szczerze mówiąc to, czy jest bezrobocie, czy nie ma bezrobocia, to i tak urzędy pracy chce się zlikwidować. Przynajmniej jedna osoba trafi się, która stwierdzi, że urząd pracy nie jest potrzebny, no, ale wtedy też warto się zastanowić, co wtedy. No tak szczerze mówiąc, kto się zajmie tymi 44 tysiącami osób, które się rejestrują w urzędach pracy? To tak samo byśmy mogli zlikwidować szpitale,
tak jest,
bo nie leczą, byśmy mogli zlikwidować straż pożarną, bo nie ma pożarów, policję, bo i tak nie łapie nikogo. Także
a w jaki sposób państwo teraz, bo to trzeba chyba zmienić także narzędzia do tego, żeby ewentualnie motywować ludzi i pomagać ludziom w znajdowaniu pracy, czy w doskonaleniu swoich umiejętności, bo to chyba jest podstawą do tego, żeby znaleźć dobrą pracę.
Powiem tak, w końcu urzędy pracy mają możliwość dogłębnego działania na osobach. I to widzimy po prostu i w codziennych kontaktach, ale tak samo widzimy po statystyce. Urząd Pracy ma wiele możliwości. Tak szczerze mówiąc, jeżeli byśmy chcieli przeanalizować wszystkie, to jest około 40 różnych możliwości wsparcia danej osoby. I to jest staż, to są prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, programy specjalne itd., itd. Byśmy mogli wyszczególniać. Samych prac interwencyjnych jest 7 rodzajów, robót publicznych 3. Także tutaj tych różnych form oddziaływania jest dosyć sporo. Jeżeli przychodzi osoba do Urzędu Pracy, rejestruje się, to aktualnie doradca indywidualny przeprowadza z tą osobą rozmowę. Ma czas na to. Nie ma kolejki 100 osób, które czekają tak jak kiedyś.
Nie jest to już maszynka.
Dosłownie,
taka,
nie ma maszynki, tylko po prostu jest konkretna robota u podstaw z konkretną osobą, z konkretnym problemem i już można zagłębić się w jej życiowe różne problemy. To nie jest tak, że urzędy pracy też działają w odosobnieniu, że to są jedyne, które tymi rzeczami się zajmują, bo tak jak pan redaktor powiedział, problemy to są nie tylko, że nie mam pracy. Mogą się zdarzyć takie, że jestem w trudnej sytuacji, bo akurat zalegam z czynszem, albo inne takie typowo
szukam
życiowe.
Lepiej płatnej pracy po prostu.
No to idealnie by było, dosłownie, ale niestety życie ma tyle różnych swoich przejawów, że nie zawsze i nie każdy sobie może z tym bezpośrednio poradzić. Powiatowe urzędy pracy też współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, współpracują z różnego rodzaju stowarzyszeniami, fundacjami, czy to Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobie Gniewie, czy też Fundacja Przedsiębiorczości w Żarach. Tych różnych organizacji jest dosyć sporo i dzięki temu, że jest czas, jest możliwość i jest wsparcie różnych partnerów, te działania stają się coraz bardziej skuteczne.
Oczywiście dzięki temu, że mieszkańcy województwa lubuskiego mieszkają przy granicy, także często szukają zajęć po drugiej stronie Nysy i Odry Łużyckiej. Posłuchajmy.
Nazywam się Eta Abasow i reprezentuję berlińskie biuro EURES. W biurze niemieckim, berlińskim mówię się też po polsku. Mam bardzo duże zapotrzebowanie ze strony polskiej. Ludzie piszą mi po prostu po polsku przez internet, proszą o informacje. Dosłownie tak, szukamy pracy. Chodzi o poszukiwanie pracy w Niemczech. To jest od momentu wejścia Polski do Unii, to jest non-stop. I zapytania są wszelkiego rodzaju, począwszy o pytania o byle jaką pracę, tylko o pracę. O pracę w krajach niemieckojęzycznych, to znaczy Niemcy, Austria, Szwajcaria, ludzie wykształceni, ludzie mający bardzo proste zawody, a także ludzie, którzy za wszelką cenę chcą podjąć pracę w Niemczech.
Bezrobocie w Polsce jest też stosunkowo niskie, także przedsiębiorcy muszą się starać, w naszym regionie zwłaszcza, kiedy ta granica jest blisko i kiedy te oferty są z drugiej strony, o to, żeby rzeczywiście zaspokoić potrzeby i ambicje mieszkańców naszego regionu. Pani Agata Bajon jest doradcą EURES, czyli firmy, która, można powiedzieć, wysyła ludzi do pracy za granicę, tak?
Tak, ale EURES to nie firma, to jest taka sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia, która właśnie pośredniczy w ofertach pracy za granicą. No, z racji tego, że jesteśmy przy granicy, to faktycznie tych ofert do Niemiec mamy stosunkowo dużo. Natomiast te oferty niemieckie nie są już aż tak atrakcyjne dla mieszkańców naszego regionu, jak było jeszcze parę lat temu. Teraz na przykład...
Spłaszczyły się te zarobki, tak? I...
Nasze zarobki poszły w górę. Na przykład taki spawacz w Polsce zarabia więcej czasami niż w tych rejonach przygranicznych tutaj na terenie Niemiec. Stawki są, nie są, nie ma zbyt dużej różnicy, a jeżeli taka osoba sobie policzy koszty dojazdu, utrzymania dwóch domów na przykład, albo dojazdów codziennych powrotów, to i tak bardziej się opłaca na przykład zostać już w Polsce, a nie wyjeżdżać akurat do Niemiec.
Ale jest część ludzi, która chce po prostu nawet wyjechać, młodych ludzi zwłaszcza, dokształcić język chociażby, czy poznać innych ludzi. To też są takie okazjonalne, że tak powiem, wyjazdy, zwłaszcza w czasie wakacji.
Zdarzają się oferty pracy sezonowych, niekoniecznie do Niemiec, bo teraz najbardziej na topie to jest akurat Holandia. I to są te oferty pracy przy sadzonkach wszelkiego rodzaju kwiatów, krzewów, roślin innych, warzyw, czy przy zbiorach później. Więc to są prace, tylko że to jest praca sezonowa, tak zwana przez holenderską stronę nazwana, ale to jest na przykład od 4 do 6 miesięcy.
No to jest sezon.
To jest sezon akurat dla strony holenderskiej. Strona niemiecka też miewa oferty pracy sezonowej, ale to jest na przykład głównie w branży gastronomiczno-hotelarskiej.
A różnica chyba jest, tak, że bo każdy kraj własne pensje minimalne ustala, tak, płace minimalne, czyli czy w którym kraju jest najlepiej?
Nie wszystkie kraje mają określoną stawkę minimalną.
Nie wszystkie, tak. Nie.
W Niemczech akurat to jest w tej chwili to jest 9,35 euro brutto na godzinę.
Czyli mniej nie można zarobić.
Mniej można. Są grupy, które mogą zarobić mniej i to są osoby, które są długotrwale bezrobotne i wracają na rynek. To są osoby, które są w kształcie tak zwanego kształcenia dualnego. One mogą zarabiać mniej. I to są też pracownicy sezonowi, którzy również mogą zarabiać trochę mniej.
A więcej także można zarobić? Tam
więcej jest. Można oczywiście zarobić, bo jest jeszcze coś takiego po stronie niemieckiej jak układy zbiorowe, które zrzeszają na przykład spawacze albo branżę budowlaną i oni już mają swój taryfikator, że tak powiem, wynagrodzeń i to już jest dużo wyżej niż stawka minimalna.
Ale to co wtedy? Trzeba się zgłosić do jakiegoś związku zawodowego, żeby być w tej grupie uprzywilejowanej?
Nie, to są branżowe, takie branżowe zestawienia i one po prostu obowiązują w danym branży.
Niezależnie,
tak? Niezależnie od tego, jaki to jest pracodawca.
A i z innych krajów, jeżeli to chodzi o te minimalne płace, ma pani jakieś...
To Holandia było w ubiegłym roku 1636 euro, Francja 1521 i Irlandia na przykład 1656.
Czyli mniej więcej taki poziom jednakowy, 1500 gdzieś tak.
Tak.
To w przeliczeniu chyba też daje gdzieś około 9 euro na godzinę chyba, tak? To wszędzie mniej więcej tak samo jak w Niemczech jest. Może
troszeczkę wyżej może być też.
Też trochę wyżej może być. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Na moment oddajemy głos Karolinie Kamińskiej, która poinformuje kierowców o najświeższych wydarzeniach na lubuskich drogach.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że rozmawiamy o bezrobociu, o tym, w jaki sposób pomóc tym osobom, które poszukują pracy albo chcą wyjechać za granicę i tam ewentualnie dokształcić język, czy zarobić trochę pieniędzy w czasie wakacji, albo w czasie wolnym, albo po prostu pracować normalnie za granicą. Naszymi gośćmi są Agata Bajon, doradca EURES, i Edwin Gierasimczyk, naczelnik Wydziału Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Powiedzieliśmy już o tym, że możemy wyjechać za granicę, a jakie zawody są najbardziej popularne? Aha, jeszcze na moment. Państwo także mogą zgłosić swoje ewentualne spostrzeżenia, uwagi, może propozycje, albo ktoś z Państwa również poszukuje jakiegoś ciekawego zajęcia, to zapraszamy. 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Na co ewentualnie najczęściej, jakich zawodów, jakich pracowników oczekują nasi zachodni sąsiedzi albo Holendrzy, pracodawcy w Holandii czy w innych krajach europejskich?
Pracodawcy w Holandii generalnie poszukują osób do pracy w rolnictwie. To są właśnie te prace sezonowe, o których mówiłam wcześniej.
Czy w ogrodnictwie może bardziej nawet, nie?
W rolnictwie, ogrodnictwie, w sadownictwie, więc to mniej więcej to są te rejony. Jeżeli chodzi o Niemcy, to jest spore zapotrzebowanie na kadrę wysoko wykwalifikowaną, czyli to są elektrycy ze wszystkimi uprawnieniami, spawacze ze wszystkimi uprawnieniami, kierowcy ciężarówek i autokarów, wszelkiego rodzaju osoby, które mają wykształcenie mechaniczne, mechatroniczne i dużo jest zapotrzebowania na pielęgniarki.
A państwo, bo wiem, te wszystkie zawody wymagają języka, tak? Znajomości tak. języka. Czy państwo pomagają w jakiś sposób dokształcać przy wyjazdach? Jest to w planach Urzędu Pracy?
To znaczy tak, kiedyś rzeczywiście jak sytuacja na rynku pracy była trudna, nasi pracodawcy mieli kłopoty z tworzeniem nowych miejsc pracy, to rzeczywiście takie projekty miały rację bytu. A aktualnie, powiem szczerze,
nie zależy państwu na tym, żeby wyjeżdżali.
Nie, nawet tak? sobie nie wyobrażam takiego projektu organizowanego przez Urząd Pracy. A jeżeli taki projekt byłby zorganizowany, to od razu mogę sobie wyobrazić reakcję naszych przedsiębiorców, którzy właśnie bardzo by delikatnie rzecz ujmując skrytykowali tego typu pomysły, że edukujemy pracowników na rynki zachodnie, jeżeli my, pracodawcy, nie mamy tutaj pracowników. Jeszcze do tego musimy ściągać z Ukrainy. Także to coś jest nie na rzeczy chyba.
Jak pani powiedziała, te zarobki w Polsce też rosną stopniowo. Czy są zapytania z kolei z innych krajów o pracę w Polsce?
Bardzo rzadko się zdarza, że osoby z innych krajów szukają pracy
Mówi pani
w Polsce.
O Unii Europejskiej.
Mówię o krajach Unii Europejskiej. Ale mieliśmy polskich pracodawców, którzy szukali pracowników na terenie Unii Europejskiej, to nie były Niemcy. Mieliśmy do Niemiec też i tu się udało nam znaleźć osoby akurat, ale mieliśmy też osoby, które poszukiwały kierowców i to była Litwa, Łotwa i Estonia.
A co z pracownikami spoza obszaru Unii Europejskiej? Głównie to jest Białoruś, Ukraina czy jakieś inne republiki byłego Związku Radzieckiego, tak?
Takie osoby, jeżeli już przebywają legalnie na terenie Polski, to akurat niestety nie mogą korzystać z sieci EURES, ponieważ EURES jest tylko i wyłącznie dla osób z terenu Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więc te osoby, które są już u nas w Polsce z tych tak zwanych krajów trzecich, no to już tylko ewentualnie w Polsce mogą pracować.
I są wsparcia też dla tych osób, które szukają tutaj zajęcia?
To znaczy tutaj nie ma potrzeby. Generalnie ja powiem, bo to zależy jak na to spojrzymy. Pierwsza rzecz. Aktualny system właśnie pozyskiwania pracowników spoza Unii Europejskiej polega na tym, że pracodawca znajduje pracownika. Czyli jak już ma konkretną osobę, przyjmijmy Jan Kowalski, oczywiście we wszystkich wersjach językowych, to może złożyć albo oświadczenie w Powiatowym Urzędzie Pracy o powierzeniu pracy tej osobie i to jest na maksymalnie 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy, albo ubiegać się, jeżeli to jest działalność w rolnictwie, gastronomii i turystyce, o zezwolenie na pracę sezonową, to jest 9 miesięcy w okresie roku, albo też złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na pracę do wojewody i to jest już takie dłuższe zatrudnienie, średnio to są 3 lata, ale też z możliwością w pewnych przypadkach do 5 lat. I szczerze mówiąc, to największy taki boom dotyczący właśnie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemców był w zeszłym roku. Powiatowe urzędy pracy zarejestrowały blisko 99 tysięcy tego typu oświadczeń. W tym roku już obserwujemy, że ta tendencja wzrostowa została przełamana, a wręcz możemy powiedzieć, o takim odpływie. Zejściu już, nie tyle odpływie, tylko zejściu do normalnych procedur. Bo tak, jeżeli spojrzymy, to oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemca to jest zatrudnienie krótkoterminowe, czyli maksymalnie do 6 miesięcy. Pracodawca, który przetestował pracownika, dajmy na to firmie produkcyjnej, ma możliwość od razu ubiegania się o zezwolenie na pracę u wojewody. I już dostrzegamy, że tego typu procesy nastąpiły, czyli ta Ta duży boom właśnie na pracowników z Ukrainy, przede wszystkim z Ukrainy, powolutku zamienia się na takie racjonalne, zdroworozsądkowe sytuacje. Czyli sprawdziłem pracownika, zgłaszam teraz wniosek o zezwolenie na pracę i uzyskuję, i ten pracownik po prostu jest już u nas na dłużej. A to potwierdzają statystyki, dlatego że jeżeli w 2018 roku było 99 tysięcy oświadczeń, to w zeszłym roku było 69 tysięcy. Także odnotowujemy spadek już ponad 30%, ale jednocześnie ze statystyk Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że u nich nastąpił 50% wzrost wydanych zezwoleń, czyli z 10 tysięcy do blisko już 17 tysięcy. Także tutaj ewidentnie widzimy, że te procesy już zachodzą.
Przedsiębiorcy niemieccy nie próbują podbierać pracowników z Ukrainy?
A na pewno próbują, ale to nie jest tak, że rzucają się na każdego pracownika, że zaraz wszyscy Ukraińcy nam wyjadą do Niemiec. Oni szukają, tak jak już pani Agata powiedziała, poszukują specjalistów, konkretne osoby o konkretnym fachu ze znajomością języka.
Ja tu się jeszcze tylko wtrącę, ponieważ Niemcy mają ustawę, która reguluje już ten proces zatrudnienia osób z Ukrainy i tam jest wymagana znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie B1, B2.
Czyli to jest kłopot dla tych,
I to już jest kłopot, bo musi być certyfikat.
No tak, i to jest problem. Dzięki temu pracownicy zostaną u nas.
A propos projektów, to czyli tak, same projekty zatrudnieniowe w stylu, że będziemy wspierać zatrudnienie właśnie cudzoziemców u pracodawców, raczej nie wchodzą w grę. Co najwyżej możemy mówić o projektach pomagających w adaptacji tych osób na naszym terenie, w oswojeniu się, w nauce języka polskiego, zaznaczam, w skierowaniu dzieci do szkoły i tak dalej. Po prostu w adaptacji do warunków, otoczenia, w którym żyjemy. I takie projekty na pewno mają rację bytu i tego typu projekty już powolutku nabierają coraz większego rozmachu. Takim większym projektem to jest projekt Wojewody Lubuskiego, gdzie ponad, z tego co ja pamiętam teraz, że przynajmniej 3000 właśnie cudzoziemców miało zostać objętych właśnie tym projektem. Utworzono dwa punkty informacyjne w Gorzowie i w Zielonej Górze, czyli cudzoziemiec może spokojnie, jeżeli brakuje mu informacji, jak się odnaleźć tutaj, to spokojnie może skorzystać właśnie z tych punktów. Z tego co wiem, też powolutku już są, nabierają takich mocniejszych kształtów projekty już takie typowo sprecyzowane, uszczegółowiające właśnie ten ogólny trend adaptacji cudzoziemców na naszym rynku pracy.
Wspomniał pan o tym, że zadaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, powiatowych urzędów pracy jest pomaganie tym osobom, które mają jakieś problemy. Na przykład mamy po urodzeniu dziecka, po okresie urlopów wychowawczych też nieraz chcą wrócić na rynek pracy. Jest na to sposób, posłuchajmy.
W naszym strukturze resocjalizacyjnej nie jest to wzięte pod uwagę. W krajach cywilizowanych, rozwiniętych, skandynawskim, dlaczego tam jest kilka procent populacji, który pobywa w kryminale, przebywa? Bo jest proces resocjalizacji, proces, powiedzmy, jakiejś perswazji, jest na innym zupełnie poziomie. U nas wielokrotnie szło w kierunku tylko represji, jako wręcz odwrotny skutek przynosi działanie represyjne dla niektórych jednostek. Dla niektórych przynosi to skutek właściwy, a dla niektórych wręcz agresja powstaje. I tu brak tej właściwej perswazji. A spółdzielnia, która u nas właśnie jest, ma doświadczonych ludzi, którzy w różnych tam sytuacjach się w życiu znaleźli i mi nie podskoczy, że za kozaczy, że on jest grypsujący, że on wołów zaliczył, że wronki. My umiemy sobie z tymi ludźmi. Większość jest wspaniałych ludzi, którzy w życiu i są bardzo szczęśliwi, że trafili do nas i chcą dalej z nami się rozwijać.
To oczywiście chodziło o osoby, które podlegają resocjalizacji, ale także mają taki sam problem ze znalezieniem pracy i potrafią się zorganizować.
Bardzo ciężko jest odnaleźć się na rynku pracy po takiej przerwie związaną z dziećmi, z wychowaniem dzieci. Tutaj z koleżanką Asią, która jest mamą czwórki dzieci, ja mam dwójkę, Po prostu tworząc tą spółdzielnię socjalną, mogliśmy pogodzić wychowanie dzieci i prowadzenie firmy. Wybraliśmy profil organizacji zabaw dla dzieci, organizacji urodzin. Bardzo lubimy spędzać czas z dziećmi i po prostu w tym się realizujemy.
Byłyśmy właśnie młodymi mamami, które właśnie przez jakiś czas były w domu i w sumie koleżanka zaproponowała mi taką właśnie spółdzielnię i po właśnie zbiegiem czasu szukaliśmy osób, które mogłyby właśnie ją stworzyć, bo oczywiście jest potrzebne 5 osób i tak się właśnie pomału wyłaniały. Budowlaniec to jest mój mąż. Także nie było gdzie, nie było daleko gdzie szukać. Kolejna krawcowa to jest moja mama, także to jest taki
rodzinny,
tworzy się rodzinny interes, jakby tak? Biznes. I stolarz to jest właśnie taki kolega dobry, który właśnie nam bardzo też pomaga. Ostatnio zatrudniliśmy też kolejną osobę do pomocy, no bo jednak też potrzebujemy troszeczkę jest tej pracy i zawsze jest taka osoba, która nam pomoże.
Czyli więźniowie mamy były, znaczy po urlopach wychowawczych, które miały kłopot ze znalezieniem pracy. Dzięki odpowiednim mechanizmom, czyli stworzone zostały mechanizmy, jest wsparcie finansowe i stworzyły własną firmę. Jest to możliwe, prawda? A niepełnosprawni na przykład, czy też mają takie
również
możliwości?
Również. Akurat po tych dwóch materiałach mocno się zamyśliłem, także lekko wybity z rytmu jestem, ale a propos spółdzielni socjalnych, to szczerze mówiąc jeszcze gdzieś tak 10 lat temu kwestia ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych to na terenie województwa lubuskiego to była taka nisza całkowicie niezagospodarowana. Tych spółdzielni socjalnych bodajże albo jedna była, albo dwie, gdzie generalnie sama ekonomia społeczna jako taka nie przebijała się do... Nie przebijała się.
Inne wartości wtedy dominowały, żeby w ogóle znaleźć pracę.
Dosłownie, a nie tego typu kwestie. I tak szczerze mówiąc, to właśnie 10 lat temu, w 2008 roku, dzięki inicjatywie właśnie Wojewódzkiego Urzędu Pracy podpisano lokalne partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej. To był pierwszy taki impuls, dający właśnie taki mocny wyraz, że to jest ta działka, gdzie my powinniśmy mocniej właśnie współdziałać z różnymi partnerami i żeby rozwijać to zagadnienie. I tak powolutku, rok po roku przebijania się właśnie z tą ideą, okazuje się, że ekonomia społeczna w naszym województwie całkiem dobrze funkcjonuje. Mamy 2 ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje konkursy właśnie promujące ekonomię społeczną. Jest wiele różnego rodzaju stowarzyszeń, fundacji, które również mocno angażują się w te zagadnienia. Także sama ekonomia społeczna, samo tworzenie spółdzielni socjalnych to jest jedna z dróg, którą właśnie mogą pójść mamy, które chcą wrócić na rynek pracy. Generalnie zachęcamy do tego, żeby możliwie wcześniej, wiemy, że matczyna...
Kiedy się kończy ten...
Dosłownie, że to nie jest, że to dziś, 2 lata, 3 lata, 4 lata, to matka dopiero czuje, że to przychodzi ten moment, że dziecko już widzi, że to, że dziecko na tyle sobie poradzi, albo mąż poradzi sobie z dzieckiem, że można ruszyć właśnie, powrócić na rynek pracy i znajdować zatrudnienie, rozwijać swoją karierę zawodową, także to jest stosunkowo płynne, ale my zachęcamy do tego, żeby możliwie wcześniej właśnie podejmować przynajmniej takie próby na pół etatu, na ćwierć etatu, żeby nie odchodzić za daleko od rynku pracy. Żeby gdzieś tam właśnie kursować, funkcjonować, interesować się tymi wszystkimi zagadnieniami, które w przyszłości można wykorzystać w pracy zawodowej.
A co by pan radził, bo są osoby, które pracują w jednym zakładzie 20 i więcej lat i nagle z różnych względów zakład przestaje działać albo tracą pracę. Jak wówczas ma ta osoba dzisiaj postąpić? Ma się od razu zgłosić do Powiatowego Urzędu Pracy? Czy szukać na własną rękę, czy szukać pomocy z państwa strony?
To znaczy tak, mi generalnie ciężko mówić tak wprost od razu rozwijać pełną listę, dlatego że sam lekko przez przypadek trafiłem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i tak siedzę już ponad 20 lat.
Ale jeszcze nie zamykają was, jak słyszałem.
Ja już tak się nie boję tego. Także to nie jest jakiś wielki strach, a zamkną nas i zaraz panika w oczach. To coraz bardziej... I to jest chyba właśnie ta droga, że to, że zamykają zakład, to, że akurat kończy się pewien etap mojego życia, to nie oznacza tragedii. To znaczy jest pewna trauma, ale to nie jest koniec życia. To może się okazać, że to nawet będzie okazja do rozpoczęcia czegoś nowego, bardziej interesującego, bardziej ciekawego.
Nowy, dobry początek.
Dosłownie. Tak. Akurat mamy sytuację na rynku pracy taką, że nie ma paniki, tak jak jeszcze 10-15 lat temu, że rzeczywiście 10 stoi przed bramą i czeka na moje miejsce. Tego typu sytuacje już w większości się skończyły. Także jest sporo możliwości, sporo szans, w które można właśnie pójść, uderzyć. A czasami właśnie to związanie z zakładem pracy jest na tyle mocne, że człowiek nie myśli o tym. Czasami właśnie ten impuls od pracodawcy się może okazać zbawienny.
A sprawa wyjazdu, bo zbliżają się, co prawda jeszcze jest parę miesięcy do wakacji, do tych okresów, kiedy kończymy uczelnię na przykład, czy kończymy średnią szkołę i myślimy o tym, żeby doskonalić swoje umiejętności i językowe, i żeby jakiś warsztat pracy też sobie przysposobić. Czy te wyjazdy z tytułu pracy za granicą poprzez EURES, to co trzeba wiedzieć, żeby decydować się na tego typu wyjazd. Jak się do niego przygotować?
To nie jest tak, że jest dużo czasu, jeżeli chodzi o te prace sezonowe i wakacyjne, bo to jest właśnie ten najlepszy moment, żeby zacząć już się rozglądać. Ponieważ pracodawcy też potrzebują czasu, żeby sprawdzić, czy te osoby, które się zgłoszą, będą mogły w ogóle przyjechać. My mamy co roku, ja myślę, że to będzie gdzieś tak w okolicach lutego, bardziej nagłośnione taką akcję, gdzie szukamy osób do pracy sezonowej w hotelach na terenach Niemiec. I to jest tak, że rekrutacja trwa luty, marzec, a osoby zaczynają pracę w czerwcu, w lipcu. Więc pracodawcy też muszą widzieć, jakie dokumenty, przychodzi umowa, strony muszą się zapoznać z taką umową i dopiero wtedy można mówić już o realnym wyjeździe. Czyli jeżeli ktoś przyjdzie w czerwcu i powie, że chce jechać do pracy sezonowej na wakacje, to już może być trochę za późno.
A jak sprawdzić swoje umiejętności językowe? Czy akurat to wystarczy na pracę? Czy rzeczywiście te wymagania są dosyć wysokie? Jakiś egzamin jest kwalifikacyjny?
Najczęściej jest rozmowa w języku niemieckim z pracodawcą. Ewentualnie weryfikujemy tą znajomość języka niemieckiego. Tu na miejscu mamy drugi doradca EURES, jest osobą niemieckojęzyczną, więc tu akurat nie ma najmniejszego problemu. Ale już sam proces przygotowania dokumentów w języku niemieckim jest takim pierwszym weryfikatorem tego, czy ktoś zna ten język, czy go nie zna.
A wystarczy angielski na przykład?
W Niemczech?
Mhm.
Nie.
Nie wystarczy.
Nie wystarczy. Musi być niemiecki.
A co teraz z naszym krajem, gdzie często i sporo Polaków jeszcze pracuje, z Wielką Brytanią, która zamierza wyjść ze wspólnoty europejskiej? Jak będzie ten rynek pracy wyglądał? Czy już jest cokolwiek wiadomo?
Na chwilę obecną nie wiemy nic konkretnego. Natomiast te osoby, które już tam są powyżej 5 lat, z tego co wiemy w tych takich wstępnych ustaleń, to one są bezpieczne, że tak powiem, i mogą zostać bez żadnych konsekwencji. Co z osobami, które są krócej, to tego my nie wiemy i myślę, że strona brytyjska sama też do końca tego jeszcze nie wie.
Czyli czy będzie tam EURES, to też nie wiadomo.
Tego też nie wiemy. Nikt nam takich informacji jeszcze nie udzielił.
Bo to właściwie w Unii Europejskiej jedyny kraj anglojęzyczny, a wielu Polaków właśnie ten język ma opanowany, tak?
Tak, ale w Holandii też język angielski jest wystarczający.
Czyli w Holandii akurat wystarczy angielski, także nie trzeba. A Szwecja na przykład?
Szwecja, Norwegia, Finlandia to też angielski jest podstawowy, jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy.
To Niemcy są tylko tak.
Niemcy są na tyle.
A Francuzi?
Ofert do Francji jest niewiele, a jak już się pojawiają, to są oferty do tych tak zwanych Disneylandów, gdzie oni poszukują tych księżniczek i takich tam różnych innych postaci z Disneylandu, więc tam
to
znajomości...
To bardzo ambitna praca być księżniczką w Disneylandzie.
Znajomość języka francuskiego jest przydatna, natomiast właśnie język angielski wtedy jest jeszcze bardziej preferowany, no bo to już jest takie duże centrum rozrywki, więc angielski się sprawdza.
Czyli jeżeli luty się zbliży, to państwo, rozumiem, będą ogłaszać...
To będzie się pojawiało na stronie internetowej naszego Urzędu Pracy i na Facebooku urzędowym.
To jeszcze raz zapraszamy na stronę internetową Urzędów Pracy. Jeżeli państwo chcą zmienić zajęcie albo sobie wyrwać kilka miesięcy wakacyjnych, mówię o studentach, uczniach, do pracy sezonowej, to wtedy można ewentualnie się kontaktować. A jeżeli ktoś chce zamienić na inny rodzaj zajęcia u nas w regionie, na przykład z miasto czy pracodawcę, to też Urząd Pracy ewentualnie służy pomocą temu, tak?
Tak, jak najbardziej.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi dzisiaj byli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, Agata Bajon, doradca EURES. Dziękuję. I Edwin Gierasimczyk, naczelnik Wydziału Rynku Pracy. Dziękuję również. Bardzo.